Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Jak wspomniałem ostatnio, ustanowiona przed 73 laty przez papieża Piusa XII forma życia konsekrowanego, oficjalnie nazywana instytutami świeckimi, jest praktycznie nieznana, dlatego celowo poświęcam jej tyle czasu. Ma ona do odegrania w Kościele i świecie bardzo ważną misję przez swe dyskretne apostolstwo mocno zakorzenione w konsekracji. Mówiłem też ostatnio, że połączenie w jednym powołaniu konsekracji i świeckiego zaangażowania nadaje tym dwom elementom oryginalny charakter. Głębsze zjednoczenie z Chrystusem dzięki pełnej profesji rad ewangelicznych czyni szczególnie owocnym apostolstwo w świecie mocą dawanego świadectwa. Potwierdza to kodeks prawa kanonicznego, gdzie czytamy, że członkowie instytutów świeckich wyrażają i realizują własną konsekrację w działalności apostolskiej. Starają się oni na podobieństwo zaczynu przepoić wszystko duchem ewangelicznym dla umocnienia i wzrostu ciała Chrystusa. Członkowie świeccy uczestniczą w zadaniu ewangelizacyjnym Kościoła w świecie i ze świata, bądź przez świadectwo życia chrześcijańskiego i wierności wobec własnej konsekracji, bądź przez udział w układaniu spraw doczesnych po Bożemu i przepajaniu świata mocą Ewangelii. Ofiarowują również swoją współpracę w służbie kościelnej wspólnocie zgodnie z własnym świeckim sposobem życia. Tak czytamy w 713 kanonie Kodeksu Prawa Kanonicznego. Wynika z tego, że ta najmłodsza pod względem formalno-prawnym droga życia duchowo-religijnego, jaką Duch Święty wzbudził w Kościele, ma ogromne możliwości apostolskiego zaangażowania w Kościele i w świecie. Do odnowy Kościoła dziś nie wystarczają jasne dyrektywy i liczne dokumenty, uczył papież święty Paweł VI. Kościołowi są potrzebne jednostki i wspólnoty świadome własnej odpowiedzialności za wcielenie i przekazywanie światu ducha, jak to zamierzył Sobór. Wam przypadła w udziale ta wzniosła misja – dawać przykład niestrudzonego zapału w nowych stosunkach, jakie Kościół pragnie nawiązać ze światem i w służbie światu, mówił do świeckich konsekrowanych papież Paweł VI. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że podobnie jak duchowość zakonna, również duchowość instytutów świeckich ma nastawienie eschatologiczne. Różnica jednak polega na tym, że życie zakonne bardziej zapowiada oraz aktualizuje pełnię indywidualnego i bardziej eklezjalnego zjednoczenia z Chrystusem w owej visio beatifica, gdy tymczasem duchowość członków instytutów świeckich zapowiada i aktualizuje eschatologiczną rzeczywistość nowej ziemi i nowego nieba, jak to czytamy w Apokalipsie świętego Jana, a więc pełnię kosmicznego zjednoczenia z Chrystusem. W tym znaczeniu można mówić, że świeccy konsekrowani są prekursorami i świadkami nowej ery Kościoła i świata, która w przeciwieństwie do gnostyckiej ideologii New Age nie prowadzi do totalnej destrukcji, lecz do ocalenia człowieka i świata w Bogu. W tym świetle bardziej czytelne stają się słowa, jakie święty Jan Paweł II na początku swego pontyfikatu skierował do członków instytutów świeckich, mówiąc: drodzy bracia i siostry, jak widzicie, wasze pole działania jest bardzo rozległe. Kościół wiele się po was spodziewa. Potrzebuje on waszego świadectwa, by światu, który nawet jeśli nie jest tego świadomy, łaknie słowa Bożego, przynieść radosną nowinę, że w Chrystusie wszelkie autentyczne ludzkie pragnienie może znaleźć zaspokojenie. Umiejcie sprostać tym wielkim możliwościom, jakie w tych ostatnich latach drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa opatrzność wam ofiarowuje. Apostolstwo świeckich konsekrowanych w odpowiedzi na wyzwania współczesnego Kościoła i świata powinno rozwijać się w trzech zasadniczych kierunkach. Jest nim rozszerzanie zbawienia na rzeczywistości doczesne, dzięki czemu spełnia się pragnienie świętego Pawła, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Jest to zatem zapowiedź eschatologicznej pełni stworzenia w Chrystusie. Dalej, ma się rozwijać poprzez świadectwo wynikającego z czynu i prawdy, na które współczesny świat zgłasza ogromne zapotrzebowanie, oraz ma się wyrażać w dzieleniu się darem otrzymanych łask przez uświęcającą obecność chrześcijan w świecie. Na apostolstwo Instytutów Świeckich można także spojrzeć nieco inaczej. Otóż skoro członkowie Instytutów uczestniczą jako świeccy w zadaniu ewangelizacyjnym Kościoła, to pełnią oni także kapłańskie, prorockie i królewskie posłannictwo zlecone Kościołowi przez Chrystusa, co zostało tak mocno wyeksponowane w adhortacji apostolskiej Christi Fideles Laici. Posłannictwo kapłańskie świeckich polega głównie na uświęcaniu zadanej im rzeczywistości ziemskiej poprzez włączanie jej w jedyne zbawcze pośrednictwo Chrystusa, stale aktualizowane w ofierze eucharystycznej. Świeccy konsekrowani pełnią tę funkcję w sposób szczególny. Podobnie bowiem jak Chrystus z racji swej bosko-ludzkiej natury jest najwyższym kapłanem, tak i oni, ściśle zjednoczeni z Nim przez konsekrację i zarazem zanurzeni w świat, mają szczególny tytuł do pełnienia kapłańskiego posłannictwa Kościoła. Czynią to więc przez włączanie w eucharystyczną ofiarę trudów i sukcesów swojej pracy, wypoczynku, spraw, którymi zajmują się w swoim środowisku, apostolskich przedsięwzięć i wielu innych. Innym przejawem kapłańskiego posłannictwa świeckich konsekrowanych jest modlitwa wstawiennicza, sprawowana niejako pośrodku świata, w odpowiedzi na różne codzienne, nawet anonimowe kontakty międzyosobowe. Świeccy konsekrowani, kontaktując się z różnymi ludźmi w pracy, po prostu ich omadlają, noszą ich w swoim sercu i przyprowadzają do Chrystusa. Jeśli chodzi o profetyczne posłannictwo członków Instytutów Świeckich, to w całej rozciągłości odnosi się do nich treść zawarta w adhortacji apostolskiej Ewangelii Nuncjandi papieża świętego Pawła VI, gdzie czytamy, że polem właściwym dla ich ewangelizacyjnej aktywności jest szeroka i bardzo złożona dziedzina polityki, życia społecznego, gospodarki, dalej dziedzina kultury, nauki i sztuki, stosunków międzynarodowych i środków przekazu społecznego. Do tego dochodzą niektóre dziedziny szczególnie otwarte na ewangelizację, jak miłość, rodzina, wychowanie dzieci i młodzieży, praca zawodowa, cierpienia ludzkie itd. To 70. punkt adhortacji Ewangelii Nuncjandi. Udział świeckich konsekrowanych w proroczym urzędzie Chrystusa polegać więc będzie na zobowiązaniu do tego, by, jak uczy święty Jan Paweł II, z wiarą przyjęli Ewangelię i głosili ją słowem i czynem, demaskując śmiało i odważnie wszelkie przejawy zła. Winni oni zabiegać o to, by nowość i moc Ewangelii jaśniała w ich życiu codziennym, rodzinnym i społecznym oraz cierpliwie i odważnie pośród sprzeczności współczesnych czasów dawać wyraz nadziei na przyszłą chwałę, także przez formy życia świeckiego. Podstawowym warunkiem spełnienia powyższego zadania jest osobiste przyjęcie treści Ewangelii, tak by stała się ona dla nich doświadczeniem aktualnie żywej rzeczywistości. Z kapłańskim i prorockim posłannictwem członków Instytutów Świeckich integralnie wiąże się ich posłannictwo królewskie. które polega na przywracaniu stworzeniu całej jego pierwotnej wartości i poddawanie go władzy Chrystusa Zmartwychwstałego. Jest to służba Królestwu Bożemu i rozszerzanie go w dziejach, a zarazem pokonywanie królestwa grzechu i zła. Najpierw jednak w sobie, poprzez walkę duchową i postawę bezinteresownej służby, w której człowiek odnajduje się w pełni, jak przypomniał Sobór Watykański II. Chrześcijańska królewskość, będąca także udziałem świeckich konsekrowanych, koresponduje z ideą cywilizacji miłości, proponowaną głównie przez świętego Jana Pawła II. Rozumie się przez nią prymat osoby przed rzeczą, tego by bardziej być, aniżeli więcej mieć, pierwszeństwa etyki przed techniką oraz prymat miłosierdzia przed sprawiedliwością. Aktualizacja cywilizacji miłości dokonuje się najbardziej w obszarze pracy zawodowej. Z tej racji od członków instytutów świeckich wymaga się wysokich kompetencji zawodowych, widząc w tym jeden ze skuteczniejszych środków ewangelizacji. Świeccy konsekrowani, podejmując się wskazanych wyżej apostolskich zadań w świecie i wobec świata, czynią to w ścisłej jedności z Kościołem i niejako w jego imieniu. Dlatego święty Paweł VI instytuty świeckie nazwał doświadczalnym laboratorium, w którym Kościół sprawdza konkretne sposoby układania swoich stosunków ze światem. Biorąc zatem pod uwagę etyczno-kulturalną i społeczno-ekonomiczną kondycję współczesnego świata, można powiedzieć, że instytuty świeckie nie tylko odegrały istotną rolę w teologicznym określeniu, kim jest laikat, ale wciąż stanowią jego awangardę, a tym samym w jakimś sensie stanowią awangardę Kościoła w trzecim tysiącleciu. Na koniec wypada wspomnieć o więzach braterskich, jakie pielęgnują członkowie instytutów świeckich. Jak wspomniałem, z zasady nie prowadzą oni życia wspólnego pod jednym dachem, ale w realizacji swego powołania są jednym duchem. Wyrazem tego są na przykład comiesięczne spotkania lokalnych wspólnot z racji dni skupienia, doroczne rekolekcje, wspólne spędzanie wolnego czasu i wszelkie kontakty bezpośrednie służące wymianie myśli, doświadczeń czy duchowemu wsparciu. Poza tym praktykowane w instytutach świeckich więzy braterskie sprzyjają umocnieniu ich więzi z całym Kościołem, którego są oni integralną częścią.